7.30 na zegarze. My jeszcze zasłuchani i rozkołysani. W tym tytuł gra bardzo ładną nam playlistę przygotował Patryk Rabiega. A co przygotował Klaudiusz Ślezak? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się wam bardzo nisko.
Ciekawa playlista to na pewno, jak zerkam.
Tak, to na pewno. Będą dwa dowody. W jednej sprawie dwa dowody. Aha. Na to, że prawdziwe jest hasło, że punkt siedzenia zmienia punkt widzenia. I właśnie, no bo przecież jeden jest dość oczywisty w tej sprawie. Mówię o kandydaturze Macieja Berka, czyli bardzo bliskiego współpracownika Donalda Tuska do Trybunału Konstytucyjnego. Jeden dowód jest oczywisty, dlatego że przecież Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, przez długi czas mówiła o konieczności odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, o tym, że nie można tam wysyłać do tegoż Trybunału czynnych polityków. A Maciej Berek, nawet jeżeli trochę pozostający w cieniu, to jednak był członkiem Rady Ministrów i jak sam o nim mówił premier Donald Tusk, jego prawą ręką, więc no, wszelkie kryteria polityczności spełniał. Nawet przypomnijmy, że większość rządowa przyjęła ustawę, która zakazywała przechodzenia z ław rządowych do Trybunału Konstytucyjnego przez 4 lata. Miało być 4 lata karencji, żeby można było dopiero o ten urząd, o tę funkcję się w Trybunale Konstytucyjnym ubiegać. Ustawa, dodajmy, nie została przyjęta, bo zawetował ją prezydent, ale jednak pokazywało to wolę większości rządowej, więc parlament taką ustawę przyjął. No i potem oczywiście okazało się, że Donald Tusk jednak będzie mocno stał za kandydaturą Macieja Berka. Więc to jest dowód pierwszy. Zresztą przypomnę, jak sam Donald Tusk tę sprawę tłumaczył.
Jak państwo wiecie, ustawa, którą przygotowaliśmy, ona nie została przyjęta przez prezydenta poprzedniego, więc nie obowiązuje. Co do istoty, co do zasady, tak, zgadzam się, żeby politycy w tym nie uczestniczyli. Ale my dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. Zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
A to przykład pierwszy. Ale jest też przykład drugi, też ciekawy w tej sprawie. Ponieważ tu przykład będzie posła Macieja Tomczykiewicza, posła adwokata ze Śląska z Koalicji Obywatelskiej. No bo jeszcze zanim Donald Tusk oficjalnie potwierdził kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, to już były przecieki, że taki jest plan. To było pomiędzy wtorkiem a czwartkiem, bo we wtorek premier pożegnał Macieja Berka ze składu, czy podziękował mu za pracę w składzie Rady Ministrów i powiedział, że dowiemy się wkrótce. No i właśnie między tym czasem, a tymi słowami o ciotuleńce już poszły plotki. No i wtedy poseł Tomczykiewicz pisał tak, odpowiadając Krzysztofowi Izdebskiemu, dzisiaj z Fundacji Batorego, jeśli dobrze pamiętam, który też o tym pisał, że to byłaby hipokryzja. Poseł Tomczykiewicz odpisywał, wiesz, że to plotka jak ta z Kropiwnickim do Trybunału Konstytucyjnego. Tamtym też żył X, rwali wszyscy szaty, a na koniec wyszło, że to bzdura. Nikt jakoś nie wrócił z pretensjami o nierzetelność do siejących plotki. To mamy powtórkę. Koniec cytatu z posła Tomczykiewicza. Potem okazało się jednak, że Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego idzie. No i Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, szefowa tego klubu, pisze, no i co dzisiaj myślisz? No i poseł Tomczykiewicz odpowiada, że to zły pomysł. Zły pomysł z tym wysłaniem Berka do Trybunału Konstytucyjnego. No ale potem patrzymy na to, kto podpisał się pod kandydaturą Macieja Berka, no bo trzeba było to pismo oficjalnie do Sejmu złożyć, kto podpisał się pod tą kandydaturą. I między innymi ten, który pisze w mediach społecznościowych, że to zły pomysł, czyli Maciej Tomczykiewicz, podpisuje się pod kandydaturą wysłania Macieja Berka właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. Jak to możliwe? No i tu właśnie przychodzę do sedna tego, że najpierw się niektóre rzeczy krytykuje, a potem się je samemu robi. A no po prostu szefowie klubów parlamentarnych, tu szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, mają przygotowane gotowce, podpisane przez posłów in blanco. Przypominam, że w poprzedniej kadencji Ryszard Terlecki robił dokładnie to samo, czyli miał in blanco podpisane niektóre projekty, czy to ustaw, czy uchwał, czy właśnie takich przedłożeń, posłów Prawa i Sprawiedliwości i jak tych potrzebował tylko coś na szybko złożyć, żeby prędziutką maszynkę sejmową uruchomić, no to właśnie wyjmował ze swojej przepasnej szuflady takie podpisane dokumenty in blanco, wpisywał, co tam sobie chciał Ryszard Terlecki albo Jarosław Kaczyński i składał do tak zwanej laski marszałkowskiej. Wtedy Koalicja Obywatelska to krytykowała, że przecież nie można zbierać podpisów in blanco i składać projektów, a posłowie nie wiedzą, pod czym się de facto podpisują. Tutaj przykład posła Tomczykiewicza wskazuje wyraźnie na to, że dzisiaj Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i szef klubu robią dokładnie to samo. Czyli też zbierają od posłów podpisy in blanco pod kartką, potem wypełniają. No i potem składają do laski marszałkowskiej. No i teraz pytanie oczywiście, czy sam poseł Tomczykiewicz, krytykujący w mediach społecznościowych, z widniejącym swoim podpisem pod tą kandydaturą, zobaczymy jak zagłosuje za tą kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Czy zagłosuje zgodnie ze swoim podpisem, czy zagłosuje zgodnie ze swoimi wypowiedziami w mediach społecznościowych, o ile oczywiście do samego głosowania dojdzie, bo to też nie jest takie pewne, bo przy tym jaki się zrobił kwas, tak to nazwijmy wprost, w związku z kandydaturą Macieja Berka w całej koalicji rządowej, może wcale do tego głosowania nie dojść. No ale to zobaczymy na początku września przy pierwszym posiedzeniu Sejmu, bo na razie posłowie mają wakacje, a w takie wakacje właśnie trudno podpisy zebrać, więc dlatego w szufladzie każdego szefa klubu jest plik dokumentów z podpisami in blanco.
Ja najbardziej zawiesiłam się w tym wszystkim na sformułowaniu, że nie można być jak ciotuleńka, mówiąc szczerze. I trochę chyba zazdroszczę panu Donaldowi Tuskowi, jakie miał ciocie, bo moje ciocie, to jakby on był jak ciotuleńka, to właśnie to wszystko byłoby bardzo sztywniutko ustawione. Więc to pewnie zależy od tego wszystkiego. No ale zobaczymy, jak się sprawa potoczy. Na pewno Klaudiusz będzie nas informował. Prawda, Klaudiuszu?
To na pewno.
Dziękujemy ci bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych. Woke up at 7:30 early in the morning last week. Sun shining in my face, I wiped away the sleep from my eyes from the beginning. Oh shit, what do you know? Two guys standing with guns at my bedroom window. I played it cool, keep the tools they carried in their hand. Two 357 magnums, one on the bed stand. I had my piece under the pillow, cause that's just how I do. Started to reach for it, felt nothing, I guess they knew. One nigga started laughing and turned to his man. He said, I don't think that she knows about this plan. His man just smiled and nodded his head, aimed his gun at me and said, get out of the bed. I complied with his wishes, bent down to grab my slippers. Nigga number one said, hey now, no funny business, just do what we say and everything'll be cool. You hear a lot of things today, but that's the number one rule. I said, what the fuck is this shit all about? We could discuss a problem and y'all could break the fuck out. Nigga number one said that we not able to do, but there's a tape deck on your table with a message for you. It said, follow niggas one and two's instructions carefully. A fucked up things will happen if you dare to be a heroine. These orders come straight from the president of the American people. Then the tape just stopped. I looked at my watch. Niggas one and two had their guns up cocked and said it's time to go. Grab your things and get ready. In 13 minutes we all gotta be jetty. Come on. Sitting in the back of a van with cuffs on my hand. Six secret service men in black, one nigga in tan. Who's driving? For 3 hours we've been riding. Took Route 33 to a very small island and unloaded. Niggas one and two at my side. Number one glaring at me for the whole damn ride. They seem to travel in silence, express themselves with violence. And I'm the target, shoving me back and forth with very, very big guns. What would you do in this situation? No place to run in a remote location. Kept my patience and stuck to the tape's advice. Knew my crew could find me with
the Negro tracking device. I wasn't worried, but niggas wanted to hurry and step to the door where the president was kept. Punched in a passcode, I watched the door slide open inside. Stood the league and the president in ropes, and my people said, drop the guns, hop in your van. Get the fuck off the island, or we're capping your man. The Secret Service men, man, what could they do? Here's a lesson, never ever fuck with me and my crew. Check it.
Oboje zaczytaliśmy się w prasie. No. Zuza w pieskach, ja w artykule na temat Skolima, ale nie o tym chciałem.
A o czym, skoro nie o Skolimie? Bo ja mam wrażenie, że naprawdę większą część twojej uwagi dzisiaj Skolim jednak zajmuje.
Bo to jest ciekawe zjawisko. Movement, tak. Trend muzyczny, wizerunkowy, estetyczny, ale też społeczna jakaś. Mm-hmm. Właściwość.
Czy masz takie poczucie, że latino polskie teraz, tak jak kiedyś było, że polskie reggae okropne, to teraz jak jest polskie latino, to mamy takie samo podejście?
Właśnie nie wiem, bo tego latino dużo nie ma. To znaczy reggae to było sporo tych zespołów. Znaczy może ignorancję, że teraz wykazuję, ale jeżeli chodzi o takie latino, które mówi o sobie, ja jestem latino, no to jest Skolim i jest... No. Zdarzają się numery, które są, powiedzmy, nie wiem, dancehallowe. Jeżeli mówimy o takich serio próbach podejścia do muzyki jakiejś takiej, powiedzmy, z tej części świata.
Nie, no to zdecydowanie, bo reggae było sporo, bo był moment, w którym zespoły punkowe robiły taki przechył w stronę reggae. Jakby jest taki spory movement takich mniejszych zespołów.
Gdzieś. No tak, od punku do ska, do reggae i tak dalej.
Więc to sobie tak przychodziło. Jak do tego, ale z reggae do latino to też jest w zasadzie krótka droga. Ale to już nie mogą być te same zespoły.
To nie mogą być te same teksty. Znaczy, mam wrażenie, że reggae jest bardzo o miłości, jedności i takich pewnych ideałach jednak. A muzyka latino, szczególnie te takie reggaetonowate rapy, to one są o... No wiesz.
O jednoznacznych rzeczach. Tam nawet nie ma dwuznaczności. No tak, ale bywają też o innych rzeczach? Czy to jest... Tylko tak mówię, bo lubię sobie czasem pod nóżkę i wtedy nie czytam tekstu.
Bywają, ale to wtedy są numery, które romantyzują z reggaetonem, ale gdzieś tam wyrastają z innego pnia gatunkowego. Ale jeżeli chodzi o te generyczne... Chociaż nie wiem, bo trochę w stylu nie znam się, ja się wypowiem, nie słucham tego dużo.
Ale to czy znaczy, że faktycznie stawiamy takie coś, że polskie reggae to jeszcze, ale polskie latino to nie? Czy to jest statement?
Nie. Czekaj, bo ja się boję takich rzeczy, bo później będę... A trudno. Nie, u mnie chyba odwrotnie.
O mamo. You made a fool of me.
za 13 minut będzie 8. Ja chciałem o czymś innym, nie o latino, tylko o gastrofizyce. Słyszałaś kiedyś o tej dziedzinie? Bo to jest takie eksperymentalne hasło. Znaczy eksperymentalne i nie. No, to ukonstytuowane, powiedzmy, że literaturą.
Gastrofizyka.
I nauką.
Ja jestem, mam taką niebywałą cechę, której muszę się właśnie w tym momencie wyzbyć, że jak nie mam pojęcia, co oznacza dany termin, to wymyślam jego, co to mogłoby znaczyć.
To dawaj, jestem ciekaw, czy trafisz.
Straszne głupoty mi przyszły do głowy, więc jednak boję się je wypowiadać, ale polecam tak grać w Scrabble, że jeżeli jesteś w stanie udowodnić, co to znaczy, to znaczy, że jesteś w stanie ułożyć to słowo. Bardzo kreatywna zabawa. Gastrofizyka to... Powiedz mi, czy to chodzi o zastosowanie fizyki w gastronomii?
No w pewnym sensie. Plating, ale dużo, dużo szerzej. Tak, dobrze mówię? Nie, dobrze mówię. Tak się mówi o tym? Układanie rzeczy na talerzu. Ale to też nie zupełnie to, bo tu chodzi o cały szereg właściwości, które wpływają na to, co czujesz jedząc posiłek. Profesor Charles Spence ukuł tę teorię, ten termin. Wykładowca psychologii eksperymentalnej na University of Oxford. Właśnie stworzył gastrofizykę i wydał książkę z tym tytułem właśnie. No i to jest dziedzina, która łączy psychologię, neuronaukę i gastronomię.
To gdzie tam fizyka?
Zaraz do tego dojdziemy.
To nie do ciebie, to do pana profesora uwaga. Dlaczego uwaga. Coś się nazywa gastrofizyka, a w składowych nie ma fizyki?
No jeżeli jest to poznanie...
Fizyczności? No dobrze, przyjmijmy.
Dojdziemy do tego. Zaufaj, że nie będziesz miał wątpliwości później. Gastrofizyka bada czynniki wpływające na polisensoryczne doznania w czasie spożywania posiłków. Dla Spensa polisensoryczność to słowo klucz, bo jak twierdzi, podczas jedzenia nie da się pominąć całej reszty. Ludzkie zmysły nigdy nie działają w pojedynkę. No i na doznania w czasie jedzenia wpływają poza smakiem wzrok, słuch, węch, dotyk i tak dalej. Ponad połowa mózgu jest zaangażowana w przetwarzanie tego, co widzimy, a odbieranie smaku zajmuje się bezpośrednio zaledwie około 1%. No i tu jest bardzo szerokie pole do tego, żeby rozwijać tę dziedzinę i w sposób umiejętny korzystać z pozostałych zmysłów. W Polsce, jeżeli chodzi o wykorzystanie gastrofizyki, dopiero raczkuje. Coraz więcej restauratorów zaczyna dostrzegać znaczenie muzyki, światła czy zapachu, ale nadal brakuje w Polsce ekspertów, którzy potrafiliby kompleksowo projektować takie doświadczenia. Pojawiają się nowe zawody, jak stylista stołu czy ekspert od sensoryki, no ale takiego eksperta gastrofizycznego jeszcze nie ma. To są słowa Agnieszki Małkiewicz, założycielki platformy Made for Restaurants.
To widzisz, moja ta pierwsza sugestia podskórna była chyba jednak słuszna, więc może jednak nie była taka głupia i się podzielę. Dawaj. Że pomyślałam, że gastrofizyka to jest ta dziedzina, która zajmuje się badaniem tego, jak pyszne coś trzeba zjeść, czyli gastro, żeby wystrzeliło nas w kosmos.
No, bardzo blisko byłaś.
Naprawdę.
Widzisz, trzeba słuchać intuicji i iść za tym głosem.
A tyle razy w szkole zawsze myślisz, że masz dobrą odpowiedź, a jednak nie powiem, bo głupia. I trzeba było powiedzieć, byłby plusik za aktywność. If
za 6 minut będzie 8. Ja tylko dokończę wątek, bo mam wrażenie, że trochę tak bez konkretu zostawiłem a propos gastrofizyki, w sensie osiągnięcia tej dziedziny, no bo są pewne ustalenia, badania. Na przykład od tego zaczyna się artykuł z Polityki, bo to cytuję, że białe talerze są słodsze od czarnych, ale słodycz najbardziej potęgują okrągłe talerze w kolorze czerwonym. Czarne i kanciaste wyciągają smaki gorzkie i pikantne. I to jest bardzo ciekawe. Były eksperymenty, na przykład uczestnikom to rzeczonego Spensa. Eksperymenty właśnie. Uczestnikom podano 4 kulki smaku, czerwoną, białą, zieloną i brązowo-czarną. I mieli to ułożyć słony, słodki, kwaśny i gorzki. I nie mieli żadnych informacji więcej. No i mimo to 75% badanych ułożyło te łyżki zgodnie z oczekiwaniami badania. Tak samo, gdy w innym eksperymencie podano uczestnikom stek z frytkami i groszkiem w sali o mocno przygaszonym świetle.
To stek był nagle lepiej wypieczony?
Nie.
Gdy wtedy słabo widać.
W trakcie kolacji wnętrze się rozjaśniło i okazało się, że goście jedzą niebieskie steki, zielone frytki i wściekle czerwony groszek. I sporo osób poczuło się na tyle źle, że musiało pójść do toalety.
O,
aż tak.
To szalenie interesujące faktycznie. Ja im dłużej czytam o tej dziedzinie, tym bardziej ona mi się podoba i chyba chciałabym zostać specjalistką, bo na przykład...
Od gastrofizyki?
Tak, bo wyczytałam, że ciężar sztućców i faktura opakowań zmieniają wrażenie z jedzenia. I ja tutaj mam takiego chysia, którym się podzielę. Że
możliwe,
ja,
że mamy podobny.
Masz ulubiony typ sztućca?
Tak.
I jaki jest twój ulubiony widelec?
Widelec musi być wąski i musi
długi?
Być długi, tak.
Tak!
Jak Zuza, jest... w końcu znalazłem tę osobę. Co...
Długie zęby. Ja im dłuższe, tym lepsze. I jak jeszcze jest tego starego typu, że ma rączkę, która waży w ręku.
Oczywiście,
taką rzeźbioną.
Tak. No inaczej smakuje wtedy.
To ja w ogóle, jak jestem u kogoś
tak,
i ktoś ma różne sztućce, to ja grzebię w tej szufladzie, żeby sobie znaleźć ten jeden widelec, który jest wyjątkowy.
Oczywiście, że tak. Mhm. Bo są takie sztuczce, które próbują być dystyngowanymi widelcami, ale są za krótkie. Nie, to musi być długi
gorszego,
ząbek.
Nic gorszego, jak jest krótki i taki gruby widelec.
Ojej, tak. Takie plastikowe.
Nie, fatalnie, fatalnie. Czy jest nas więcej, szanowni państwo? Yesterday.